Literacka kawka. Obce regały. Podcast Georginy Gryboś. Partnerem podcastu jest Audioteka. Posłuchaj dobrze opowiedzianych historii.
To będzie start. Georgina Gryboś przy mikrofonie. Kolejny podcast Literacka kawka, obce regały. A ja już jestem rozgadana i w zasadzie cały mój misternie knuty plan, jak zacząć, jak pana zaskoczyć, legł właśnie w gruzach. Moim państwa gościem jest Wojciech Bonowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam na gruzach.
Tak, na gruzach, które spróbujemy teraz jakoś odbudować. Mam nadzieję, że pan mi pomoże. Powiedział pan takie zdanie, że w zasadzie te najważniejsze książki, gdyby tak się dobrze przyglądnąć i przypatrzeć, sięgają naszego dzieciństwa, a później to już niekoniecznie mamy takie kamienie milowe w życiu czytelnika. Czy mógłby pan rozwinąć, proszę, tę opowieść?
Nie wiem, jak to dzisiaj wygląda, ale ja się urodziłem pod koniec lat 60., czyli mamy taki przełom lat 60., 70., kiedy ja się uczę liter i potem uczę się czytać. Ja się dość szybko nauczyłem czytać. Miałem chyba niespełna 4 lata. I książek wtedy w domu nie było bardzo dużo. Rodzice, to nie chodziło o to, że rodzice nie kupowali, tylko po prostu w ogóle wszystkiego było mało dookoła, więc też i tych książek w domu nie było dużo, więc ja pamiętam, że czytałem książki właściwie cały czas te same, prawda, naokoło. Najpierw oczywiście swoją, tak, czy dziecięcą bibliotekę. Była taka legendarna seria Poczytaj mi, mamo. Wciąż chyba istnieje.
Tak, i nieźle się trzyma.
Tak. Bardzo dobra. To były na dobrym poziomie książki, świetnie ilustrowane przez wybitne graficzki, grafików. No i to tak się przechodziło do kolejnych etapów. Oczywiście zapisywałem się, jak tylko się dało, ojciec zapisał mnie do biblioteki. Byłem tak zwanym potworem bibliotecznym. Bo na przykład przychodziłem do biblioteki, brałem 3 książki, powiedzmy. No średniej grubości, nie. No, to jeszcze jednak takie dziecko 6-letnie to jednak nie czyta znowu tak bardzo szybko. Ale przychodziłem...
Ale już następnego dnia.
Tak, przychodziłem następnego dnia albo 2 dni później i oddawałem, chciałem już wymienić. Pani bibliotekarka zdenerwowana mnie przepytywała dokładnie.
Czy na pewno pan przeczytał?
Tak. I to jest taki okres w życiu, kiedy się czyta bardzo intensywnie. Ja właściwie do dzisiaj pamiętam całe obrazy. Oczywiście nie umiałbym ich tak przywołać tutaj dosłownie, nie? Ale nie wiem, Baśnie o Szklanej Górze, takie, miałem taką książkę Najkrótsze bajki, gdzie były bajki z różnych regionów świata. Jedną z moich ulubionych lektur był Dąb pod kasztanami. No i wreszcie Dzieci z Bullerbyn, które, jak się po latach dowiedziałem, powinno się wymawiać Dzieci z Bullerbyn, bo akcent pada w innym miejscu, niż myśmy wtedy wymawiali. To jest książka, którą przeczytałem, no lekko licząc, na pewno przeszło 20 razy. Także taka książka, w której już właściwie żyłem. I to są takie przeżycia czytelnicze, które oczywiście są możliwe także później. Ale jednak chyba nigdy już nie czytałem tak bardzo zachłannie, znaczy całym sobą po prostu.
Mm-hmm. Tak. Ale to jest ta klątwa wiedzy? To jest już to wydziwianie, które nabywamy z wiekiem i pewnie z obyciem czytelniczym? Czy to jest po prostu coś przypisanego dziecku? To zdziwienie światem, którego się już później no, trudno nauczyć, przypomnieć sobie, jak to jest?
No, dziecko ma więcej siły. To jest jedno na pewno. Znaczy w takim, jak je coś pochłania, to pochłania je ostatecznie, nie? Bo ono też idzie uparcie do końca, nie? I dopóki się nie już zupełnie nie zmęczy, nie? A potrafi czytać całą noc, nie? Po drugie, dziecko, dzisiaj to mówię, wygląda na pewno inaczej, bo jakby świat dzieci dzisiejszych jest dużo bardziej rozproszony niż był mój. Mm-hmm. Mój był jednak takim światem skoncentrowanym. Książka, zwłaszcza zimą, to było takie jedyne okno takie w stronę innego trochę świata. Wydaje mi się, że po prostu dziecko bierze, dopóki się tego nie popsuje, to ono właściwie każdą rzecz traktuje absolutnie. Mm-hmm. Miłość traktuje absolutnie, nie? I tak samo traktuje książkę, bohaterów, bohaterki. Ukochane książki przecież chce, żeby czytać mu na okrągło, prawda? No, tak. Jest to naturalne dla niego, ponieważ rozpoznaje się w tej historii, stało się częścią tej historii. Ja byłem oczywiście dosyć, jak to mówi mój przyjaciel Wojtek Waglewski, ciekawskim dzieckiem. w podwójnym sensie tego słowa, to znaczy takie, które było ciekawe w ogóle w porównaniu z innymi rówieśnikami, ale które też miało w sobie jakby naturalną ciekawość tego, co nieznane. Dosyć wcześnie zacząłem czytać równolegle z literaturą dziecięcą, czy dziecięcą młodzieżową, już taką poważną literaturę.
To znaczy dosyć wcześnie?
No to już 7-8 lat mniej więcej, to już czytałem.
To wcześnie.
Pamiętam, że niektóre rzeczy to, nie wiem, Broniewskiego, czy Gałczyńskiego, czy Tuwima, których książki ojciec miał w domu, to czytałem jeszcze zanim poszedłem do szkoły.
Co pan był za dzieckiem, które w wieku 7 lat sięga po takie nazwiska?
No bo były.
Bo były pod ręką. No u mnie też były pod ręką, jakoś to nie był kierunek mojego wyboru literatury.
Nie wiem, no taki się urodziłem. Ja nigdy nie mam na ten temat żadnej teorii. Po prostu ojciec był, jest z wykształcenia inżynierem, nigdy nie pracował w literaturze. Mama była z wykształcenia laborantką medyczną, nigdy nie pracowała w literaturze. Po latach się oczywiście dowiedziałem, że jedno i drugie pisało wiersze w pewnym momencie swojego życia. Tak jest, ale to już jest inna sprawa. Natomiast jakby no, literatura nie była podstawowym jakby tematem życia, nie? A jednak były w domu książki i był taki rodzaj szacunku dla książek, który jakoś odruchowo się udzielił i bratu, i mnie. Brat ostatecznie też został inżynierem, tak jak tata. A ja no, na nieszczęście swoje.
A Wojciech niekoniecznie. A trzeba porządny zawód zdobyć, twardo stąpać po ziemi, a nie w słów.
Bardzo zazdroszczę wszystkim oczywiście, którzy twardo stąpają po ziemi, a jeszcze takiego nie spotkałem.
A no właśnie, to jest ta historia.
To znaczy, wydaje mi się, no już troszkę żyję na tym świecie, więc łatwo sobie policzyć ile.
A już nie przesadzajmy, od 67,
no właśnie,
pamiętam?
No właśnie, więc już się trochę napatrzyłem takich twardo stąpających po ziemi, jak pokornieli w różnych życiowych sytuacjach. I właśnie wtedy wchodzi, w te miejsca wchodzi no, albo kultura, albo filozofia, albo religia. To różnie bywa w różnych przypadkach, nie? Więc to czasem nie jest tak źle, że człowiek wcześniej zaczyna przygodę z literaturą. Nie wiem, na czym to polega, ale rzeczywiście bardzo szybko pojawiło się coś takiego jak fascynacja słowem, nie? Fascynacja słowem zapisanym, wydrukowanym, fascynacja opowieścią. Ale też właśnie nie opowieścią, bo na przykład wierszem. Tym, że można za pomocą wiersza uchwycić jakiś fragment rzeczywistości, coś wypowiedzieć, coś zaśpiewać, nie?
A pamięta pan zachwyt nad wierszem? Jakieś takie pierwsze zwiastuny tego, że na przykład, no nie wiem, forma skondensowana, tak krótka, która nagle zawiera w sobie znacznie więcej niż książka powieść, którą czytał pan, nie wiem, 2 tygodnie wcześniej. Strzelam oczywiście. Albo takie zbitki wyrazów, takie zabawy, które w prozie nie występują. Albo na przykład nie znał pan ich wtedy, no bo bawić się możemy w przeróżny sposób.
To się bardziej intuicyjnie odbywało. No, jako dziecko nie mogłem tego jakby analizować dokładnie. Mm-hmm. Dlaczego na przykład jednego dnia chętnie czytam Kerwooda, a drugiego dnia Tuwima. Ale w gruncie rzeczy jedno i drugie jest przygodą. Czytam dla pewnej przygody. Mm-hmm. Tak bym mógł pewnie odpowiedzieć. Może nawet wtedy bym tak odpowiedział. Mnie się wydaje, że no, w przypadku wiersza rymowanego, regularnego, to jednak ta melodia odgrywa ogromne znaczenie. Ona ma jakieś, nie wiem, wspomnienie Juliana Tuwima, prawda? Przecież nie miałem jako 7-latek żadnych doznań miłosnych, prawda?
Może pan nie pamięta.
Wychowawczyni oczywiście bardzo mi się podobała i nawet mi się śniła w nocy, to pamiętam.
Ja prawda szłam w kierunku koleżanek, bo ja pamiętam, że jakiegoś pierwszego chłopaka to ja miałam na pewno w przedszkolu w ogóle. Jakieś,
no właśnie.
Więc to,
no właśnie. Nie, to o to chodzi, tylko że jakby dziecko jakby widzi, że wiersz przychodzi z pewną melodią. Już ta melodia tworzy jakąś dodatkową wartość, której w prozie nie ma, nie? No a potem oczywiście przychodzą inne elementy, metafora i tak dalej. Dość wcześnie jednak też zacząłem czytać takie wiersze awangardowe, to znaczy Różewicza przede wszystkim, bo też były w domu jakieś wiersze Różewicza. To dziecko bardzo szybko się jakby nauczyło rozmaitych też języków opowiadania świata. Nie? Mm-hmm. No to wynikało z ciekawości. Znaczy mnie wszystko ciekawiło. To nie mogę powiedzieć, że na przykład nie wiem, był taki okres, że czytałem wszystko, co dotyczyło kosmosu, albo wszystko, co złapaliśmy na temat dinozaurów. Indianów, albo wszystko cośmy, a w tamtych czasach to naprawdę nie było proste. Albo o Indianach, o. Wszystko, co... Ja czytałem o Indianach wszystko. Nie byłem człowiekiem, który czyta, nie wiem, Winnetou, czy powieści polskiego pisarza Wernica, tylko ja nawet kupowałem książki poważne o Indianach. Nie wiem, miałem 10-11 lat, jak kupiłem, poprosiłem tatę, żeby kupił mi na targach książki tu już w Krakowie, Jeronima Żywot Własny. To były pamiętniki napisane przez wodza indiańskiego, jednego z tych słynnych wodzów. I to była na przykład taka książka, to była książka...
Pozdrawiam mojego tatę, bo dzięki temu wiem, o czym pan mówi.
Dzisiaj jest tuzin książek o Jeronimie, prawda, w języku polskim, ale wtedy nie było. To była jaka jego osobista opowieść. Ona nie była ani przygodowa. Mnie interesowało właśnie to, że tam były fakty, jak to plemię naprawdę żyło, jak wyglądało ich dzień codzienny i tak dalej. To nie było ściganie się tam z amerykańską armią czy z jakimiś kowbojami, tylko to była opowieść taka o realnym, dosyć takim ciężkim życiu tych plemion zepchniętych, wypchniętych ze swoich terenów. No to mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że jakby byłem takim dzieckiem, które też to szybko miało taki odruch. Jak się czymś interesowało, no to trzeba się... Tak, właśnie. No to jest to, co mówię, prawda? Że dziecko idzie, aż nie padnie, prawda?
To co było z okresem studiów?
Okres studiów to już jest troszkę inna sytuacja, bo po pierwsze ja już jestem po liceum tu w Krakowie, chodziłem do 5. liceum ogólnokształcącego, do klasy humanistycznej. Moją nauczycielką języka polskiego była pani profesor Jadwiga Kręgiel. To była w Krakowie... W pewnym sensie jest nawet do dzisiaj postać legendarna. Myśmy w klasie humanistycznej mieli nową lekturę co tydzień. Czasem były przerwy dwutygodniowe.
Dobra wprawka przed polonistyką, prawda?
Tak. Mówię o tym dlatego, że jak przyszedłem na polonistykę, to ja już dużo lektur miałem przeczytanych. I zorientowałem się, że koleżanki i koledzy, z którymi jestem na studiach, dopiero poznają coś, co ja już znam. I na dodatek jeszcze w 5. liceum była taka praktyka, że jak ktoś w jakiejś dziedzinie był wybitny i wyraźnie widać było, że dobrze sobie radzi, to pozwalano mu na taki jakby indywidualny tok uczenia się. I jak zacząłem startować w olimpiadzie polonistycznej i osiągać sukcesy, no to mi pozwolono, jakby dostawałem taki urlop nawet. Potem musiałem przedmioty pozostałe zaliczać.
Dajcie mu spokój z chemią, nic z niego nie będzie. Niech on już jedzie.
Trafiła pani w dziesiątkę, bo z chemią sobie zupełnie nie radziłem.
Miałam żadnych innych informacji, naprawdę.
Oczywiście. I dzięki temu na przykład, kiedy inni tam zakuwali do matury, no to ja czytałem na przykład polski dramat współczesny, bo sobie taki temat wybrałem do centralnego szczebla olimpiady polonistycznej, więc tam przeczytałem Grochowiaka, Redyńskiego, oczywiście Różewicza, oczywiście Mrożka. Miałem bardzo dużo naczytane, także literatury, przedmiotów wokół tego. I ja się właściwie w liceum nauczyłem studiować. Także jak przyszedłem na studia, to już nie byłem zagubiony, jak wiele ludzi jest, prawda? Przychodzą na studia, właściwie nie bardzo wiedzą, czym się zająć, no najlepiej jak...
W ogóle jak się uczyć, mam wrażenie, to jest największa przepaść między liceum.
A ja się nauczyłem sam uczyć, prawda? I sam w pewnym sensie analizować lektury, robić sobie z nich konspekty, streszczenia. I to potem bardzo mi procentowało, właściwie procentuje mi do dzisiaj w jakimś sensie, bo te umiejętności, no nie traci się ich, prawda? Jak czyta się książkę, no to człowiek... Oczywiście dziś troszkę inaczej może czytam książki, no bo już nie zdaję z nich egzaminów, ale umiem syntetyzować, prawda? Mm-hmm. Umiem jakby zrobić najpierw robotę taką analityczną, a potem te wnioski z niej syntetyzować i tu się zaczyna już troszkę inny sposób lektury.
W zasadzie troszkę drążyłam, bo zastanawiałam się, czy to zabrało na przykład radość czytania, pewną swobodę i właśnie ten rodzaj zadziwienia, czy włączyła się ta analityka, o której różnie się mówi.
No to jest odwieczna dyskusja. Ja myślę, że to wszystko zależy, jak ktoś indywidualnie sobie z tym poradzi, prawda? Czy ten aparat teoretyczny, którego się nabędzie, staje się wartością sam w sobie. I wtedy ja idę, powiedzmy, żeby przeskoczyć trochę do innej sztuki, idę do galerii obrazów, prawda, i podziwiam oglądam ekspresjonistów, a nie oglądam konkretnego obrazu. Albo jak oglądam ten konkretny obraz, no to oglądam przede wszystkim ten rozbiór tego obrazu, prawda? Mam pewne wartości. No można też tak żyć, że tak powiem, duchem wiecznego strukturalisty, prawda? Wszędzie widzę struktury i od razu je rozbierać, ale myślę, że to jest rzadki przypadek i że w gruncie rzeczy ta wiedza, a już zwłaszcza jak się w nas ułoży, ona czasem się nie może ułożyć w trakcie studiów, bo za dużo wrzucamy do tego worka i za szybko. Tu zdajemy egzamin z tego, prawda? To wszystko biegnie tak trochę, się rozjeżdża. Jak się to już ułoży, to bardzo pomaga. Ale jak mówię, to nie może być instrumentarium czy ta narzędziownia dla samej narzędziowni. Są takie książki, często czytam książki o literaturze, i od razu widać, w kim się ułożyła, w kim nie. Kto pisze esej, a kto pisze dalej jakby taką rozprawę akademicką.
No,
nie mam nic przeciwko akademiczkom i akademikom, tylko po prostu to jest nieporywające często. To jest taka, nawet nieraz jest bardzo solidna robota, ale brakuje pewnego oddechu, życia. Na przykład ja bardzo lubiłem teorię literatury. To był jeden z przedmiotów, które...
To się wytnie, Tomasz, wiesz, bo...
Dlaczego nie?
Bo ludzie bardzo narzekają na ten przedmiot.
Bo być może nie spotkali dobrych wykładowców. Bo ja zacząłem z Teresą Wallas na pierwszym roku studiów, czyli już lepiej być nie mogło. A potem były wykłady profesora Balbusa. No i tak jeszcze Ryszard Nycz gdzieś po drodze. To wszyscy byli bardzo dobrzy i świetnie przygotowani, ale też świetnie, każdy z nich opowiadał trochę inaczej te teorie, nie? Magdalena Lubelska jeszcze. Wymieniam te nazwiska, bo to właśnie my też wiele zawdzięczamy, uczymy się czytać od tych mistrzyń i mistrzów po prostu, nie? I mi się wydaje, że teoria to jest jak z filozofią. Oczywiście, że można przestudiować od Platona do Tischnera i to nie uczyni człowieka lepszym, prawda? Nie nauczy go życia, choć powinno. I z teorią literatury podobnie. Możemy przestudiować wszystko, co tam pisano od starożytności, od poetyki Arystotelesa do dzisiaj. I dalej nie będziemy nic zrozumieli z literatury, nie? Nie będziemy jej odczuwali, będziemy mieli jakiś defekt w sobie. Ale jeśli nie stracimy w sobie tego entuzjazmu, tego dziecka, to nam naprawdę pomoże. To jest jak z wykładami. No, chodziłem na wykłady Jana Błońskiego. Inaczej się czyta literaturę, nie wiem, Strefę Apollinera, W poszukiwaniu straconego czasu, Prusta, po wykładach Błońskiego. Nigdy już nie przeczytam Ziemi Jałowej Eliota, żebym sobie nie przypominał tego, jak on o tej ziemi wykładał przez kilka kolejnych tygodni, analizując krok po kroku każdy fragment poematu. Nigdy nie zapomnę, jak czytał elegię Rilkego i płakał. Profesor na uczelni w centrum Krakowa, Uniwersytet Jagielloński. Profesor płakał, czytając elegie duineńskie w przekładzie Mieczysława Jastruna. To było wielkie. To było wielkie doświadczenie lekturowe. Błoński był takim przykładem najlepszym chyba, jakiej spotkałem w życiu. Kogoś, kto właśnie miał ogromną wiedzę, erudycję nieprawdopodobną, teoretyczną także, ale to nie zabiło w nim takiej pasji, żeby z tekstem mieć romans, jak on to nas zatytułował, prawda? Romans z tekstem, najsłynniejsza jego książka.
No to jak u pana z romansami?
Proszę?
Jak u pana z romansami?
Ale to się nagrywa, pani.
Ale proszę, to ja w ogóle mogę trzeci raz to powtórzyć. Nie dam się zbić z pantałyku zupełnie.
Nie, jak już się wchodzi tak w jak cię coś zachwyci. Mówimy o literaturze oczywiście.
Ależ ja w ogóle o niczym innym nie zdążyłam nawet pomyśleć.
No właśnie, a ja zdążyłem. A to jest to wyrobienie jeszcze literackie. No i wiek. To jak się wejdzie, to jest trochę jak zakochanie rzeczywiście. I romans w tym sensie, w jakim używał go Błoński. To znaczy, że rzeczywiście musi się tutaj wydarzyć też coś do pewnego stopnia irracjonalnego. Że my się zakochujemy w tym. My tam potem możemy sobie uzasadnić tak czy inaczej. Ona jest wysoka, on ma długie nogi, on jest przystojny i tak dalej. Ten tekst oczywiście, bo o tekstach mówimy.
Łydki ma tak, wyrobione.
Tak, tak, no. Tak, tak. Ma, no tak. Dobrze mówi, ma
ładnie.
Prawda, ma w sobie coś pociągającego.
Głos ma radiowy.
Ale w gruncie rzeczy u podstaw zachwytu jest coś, co jest nie do końca uchwytne. I to jest najpiękniejsze i w życiu, w relacjach i w relacji także z literaturą, nie? Są autorzy, którzy komuś się podobają ostatecznie po prostu. Oddaliby się pokroić. I za chwilę przychodzi ktoś do studia, kto mówi, ten pisarz? O, cienizna.
To prawda. No co mogę powiedzieć, to prawda.
I teraz oczywiście można przywołać jakiegoś arbitra, takiego powiedzmy symbolicznego profesora Balbusa, który nam to rozłoży elegancko, strukturalnie i powie, no pisarz X jednak ma większe umiejętności niż pisarz Y, czy pisarka N większe niż pisarka A.
Ale
to nie ma żadnego znaczenia, w pewnym sensie nie ma. No bo decyduje trochę ten zachwyt, prawda? Że ktoś dotknął też takiej struny, która w nas jest i która jest naszą indywidualną struną. I to jest chyba najpiękniejsze, że też każdemu zawsze życzę takiego doświadczenia czytelniczego, czy muzycznego, czy filmowego, czy to, czymkolwiek ktoś się interesuje. Skok na główkę w pewnym sensie. Zdarzają się ciągle takie lektury, nie? I trochę takich pisarzy mam. Czytam każdą książkę. Nie wiem, Johna Maxwella Cuccii na przykład. Czytam każdą książkę. Nawet książka komentowana przez krytyków i krytyczki jako słabsza zawsze coś mi daje. Coś takiego się stało. Nawiązała się pewna więź. Chociaż spotkałem go w życiu raz jeden. Podałem mu rękę. W ogóle mnie chyba nie widział.
Ale wystarczyło. Panu wystarczyło.
Widziałem jak je, bo siedziałem naprzeciwko niego przy stole. Właściwie nie wiedziałem, co do niego powiedzieć. Nie ma to żadnego znaczenia. Patrzyłem na niego zapewne jak zakochany, w związku z tym on na mnie nie patrzył. Ale interesuje mnie cała ta przygoda, czyli jego literatura, prawda? Wchodzę w kolejne książki. Podobnie z Wiesławem Myśliwskim. Podobnie, to wielu ludzi to zaskakuje, na przykład z Hartą Müller, którą bardzo wysoko cenię.
A dlaczego zaskakuje?
Bo to jest pisarka taka bardzo szorstka, inna od tych dwóch wymienionych, bardzo.
No na pewno jest zwięzła.
Zwięzła, posługująca się takim krótkim, sugestywnym, często mocno zmetaforyzowanym zdaniem. Ona się kiedyś posłużyła takim obrazem, który dla mnie jest bardzo tak, dobrze opisuje jakby jej technikę, że jak mamy pewne słowa przylegające do rzeczywistości, to ona jakby wyrzuca te słowa w górę i one opadają i trochę się inaczej układają, prawda? I w ten sposób mówią o tej rzeczywistości trochę coś innego, niż by powiedziały normalnie, nie? W tym sensie to nie jest taka pisarka jak no, u Myśliwskiego, bardzo istotny jest ten żywioł narratora, prawda? Tak. Który jest taki trochę zagadywacz, prawda? Umie nas taką otuliną słowną trochę zagarnąć, a ona nie. Ona nas właściwie trochę tak odpycha i uderza, prawda? Jest, jak to ktoś powiedział, pisarką taką nieprzyjemną. Trochę o Jelinek się tak mówi też, trochę o Bernhardzie. A jednak ma w sobie coś niesamowicie pociągającego w tych swoich właśnie krótkich szarpnięciach. Taki. Czasem zdarzy jej się taka metafora absolutnie doskonała. Nie? To jest też taka pisarka, której towarzyszę dosyć wiernie. Raymond Carver, zupełnie inny od pozostałych. Autor takich krótkich opowiadań, znany głównie z tej właśnie swojej takiej lapiderności, zwięzłości. Chociaż ja go najbardziej lubię w takiej wersji dłuższej trochę. Jest taki tom jego opowiadań, wszystkim polecam. Katedra w przekładzie, po polsku ukazał się w przekładzie Jerzego Jarniewicza. I to jest trochę taki rozlewniejszy Carver właśnie. Carver ma taką umiejętność z kolei znalezienia sposobów, żeby opisać takie sfery rzeczywistości, które właściwie my nie umiemy ich do końca nazwać. Takie stany pomiędzy, nie? Coś jeszcze nie jest radością, znaczy nie jest smutkiem, ale nie jest radością. Nie jest samotnością, ale nie jest też relacją. Nie? Mamy mnóstwo takich doświadczeń, ale nie mamy na nie języka bardzo często, bo tak już brnę patrząc na zegarek, nie?
Ja z kolei jestem przerażona, że nie zapytałam, jakie książki koło pana leżą, a ja jeszcze
powiem o nich.
Ja jeszcze nie patrzę z trwogą, jeszcze...
Nie, tylko bo się tak rozkręcam, a chcę powiedzieć, że właściwie przy Carverze i przy tych wszystkich wymienionych zasada wyboru jest podobna. Znaczy mnie intrygują ci pisarze, te pisarki, które potrafią uchwycić coś, co wydawałoby się jest nieuchwytne. Nie? Jakiś znaleźć język na opisanie naszych doświadczeń taki, żeby wydobyć z nich coś nienazywalnego do końca. Nie? Wcześniej jakby nikt nie miał pomysłu. No. Kafka był oczywiście wzorem takiego pisarza, którzy potrafią podsunąć też, no to Kafka tutaj jest przykładem najlepszym jakiś rodzaj takiej metafory czy symbolu, który będzie w nas potem, zapada w nas i pracuje potem przez długi czas, prawda? Już patrzymy na świat i nagle widzimy te, w tym świecie te, te struktury procesu, nie? I wszyscy się czujemy, jakby nas wezwano na jakiś sąd, a nie wiadomo dlaczego, nie? I coś takiego jest w tych wielkiej literaturze, także u Carvera właśnie, u Cucii, że oni nam...
Mogę za słówko? Powiedział pan, coś jest takiego w wielkiej literaturze. To ja poproszę definicję wielkiej literatury.
Wielka literatura to jest taka literatura, która nam daje poczucie, że przeżywamy, no znowu metaforą odpowiem, jakiś rodzaj święta słowa, święto słowa jest. Że słowo w tej literaturze naprawdę dobrze się czuje, ono tam ma świętowanie. Nie? To nie o to chodzi, że to musi być potoczyste. Herta Müller właśnie nie jest potoczysta. Ale wiem, że słowa w jej tekstach są tak osadzone, że może same się nawet nieraz dziwią, że trafiły na taką imprezę. W tym sensie używam słowa świętowanie. Tak. No może być stypa, ale dalej jest zabawa, nie?
No.
Wielką literaturę sprawdza się, nie wiem, na poziomie zdania, na poziomie kompozycji, na poziomie akapitu, wyboru słów, prawda? A drugie to jest właśnie to, że to jest literatura, która się w ten świat... że się umie jakby dobrać do tego świata naszego, nie? Zaproponować jakby jakieś nowe spojrzenie na ten świat, inne, z innej perspektywy. Na coś my nie zwracali uwagi, prawda? Dwadzieścia osób mija jakieś miejsce i nie widzi nic, ale przechodzi 21 i...
prawda? I nagle jest.
I coś tam jest jeszcze, nie?
Panie Wojciechu, a pan czyta młodych współczesnych, współczesne?
Tak, cały czas. No na tyle, na ile mi pozwala oczywiście czas i moje zajęcia, ale tak.
A tutaj zdarzają się zachwyty?
Zdarzają się, owszem, tak. Ja mam taką rubrykę w miesięczniku Znak, która nosi tytuł Moi przecinek mistrzowie. To jest tytuł bardzo wiele znaczący. Ten przecinek musi tam być, bo czasem go opuszczają niektórzy, ale on tam jest. I tam opiszę zarówno o klasykach polskiej poezji, klasykach, klasyczkach, jak i o właśnie poetkach i poetach bardzo współczesnych, dużo młodszych ode mnie. Często te książki mnie zachwyciły. Czasem mnie zachwyciły pojedyncze wiersze, ale to już jest bardzo dużo. No, głównie to dotyczy poezji, bo ja dużo poezji czytam. Ale i w prozie zdarzają się takie momenty zachwycenia, tak.
A rzuci pan jednym tytułem, że tak coś, co panu w takim pierwszym odruchu przychodzi na myśl, kiedy pan myśli o świeżej krwi, która zasila teraz literackie
tereny? No takim pisarzem, którego bardzo lubię od dłuższego czasu i kibicuję mu, jest Filip Zawada na przykład. I to się mogę pochwalić, bo to nie jest w końcu żadna tajemnica, że w pewnym sensie udało mi się jakby namówić czy zarekomendować Znakowi tego pisarza, który się tak trochę błąkał po rozmaitych miejscach i dzięki temu ma takie już swoje miejsce, swojego wydawcę, który się nim zajmuje. Filip jest ode mnie młodszy, jest bardzo utalentowany. To jest literatura moim zdaniem przez duże L. On pisze taką specyficzną prozę w krótkich fragmentach. Bardzo bym nie chciał, żeby się stał takim rasowym prozaikiem, tylko żeby został trochę takim literackim hipisem, bo on jest bardzo właśnie w tej formule mi się wydaje najlepszy. I wśród poetów, poetek, no to jest dużo bardzo takich osób. Nie wiem, Tomek Bąk na przykład, taki bardzo ciekawy poeta młody. Agata Puwalska, Urszula Honek. No, dużo tych nazwisk mi przychodzi.
Urszula Honek już ma romanse z prozą. Tak, zobaczymy, w którym kierunku to. Ja pozdrawiam, ponieważ sąsiadka za Miedzą.
Właśnie, dlatego tak od razu, więc... jak na panią spojrzałem, to mi się przypomniała. A Ula na przykład ma ciekawy też taki sposób funkcjonowania. Właśnie jakby jest i jej nie ma, nie? Trochę tak jakby się pojawia i równocześnie wycofuje, co mi się też bardzo podoba, bo ja sobie poza wszystkim bardzo cenię też w pisarzach, pisarkach skromność. To znaczy to, że ktoś potrafi skromnymi środkami dużo zrobić. Tutaj wśród tych książek, które leżą koło mnie, są tacy...
To jest ten czas właśnie, panie Wojciechu.
Już go nie ma prawie, ale...
Już skurczyliśmy go na maksa. Tomasz, ale Tomasz, widzę, jest niewzruszony i na razie tylko półgębkiem się śmieje. Nie macha zza szyby, więc jest nieźle. Ja znam, widzę, co jest na wierzchu.
No, to jest absolutny ideał w ogóle poetycki, czyli Krystyna Miłobędzka. Tu akurat mam tom, nie wiem, czy pani zna, to jest
tak,
tom,
z Hanią Rani,
wybór
z płytą zresztą
płyta
w środku, która jest nieodzownym elementem jakże.
Coś nieprawdopodobnego, ta robota, ten tom zatytułowany Ciebie ode mnie. to nie jest poezja, która by chciała nas bardzo angażować sobą, a właśnie przez to nas bardzo angażuje, ale to jest właśnie przykład takiego jakby robienia poezji bardzo skromnymi środkami, które są tak skromne, że wyrafinowane równocześnie i powodują, że my się naprawdę tam wewnątrz tego świata, jak już się zanurzymy, to się nie możemy z niego wydostać, nie? Także to... A takim ideałem drugim to jest oczywiście amerykański poeta Charles Reznikow, którego na polski tłumaczy od wielu lat z powodzeniem Piotr Sommer. I to jest też taka moja ukochana książka, znaczy książka, na którą bardzo długo czekałem. Kilka lat temu się ukazała, Co robisz na naszej ulicy. No, potężna antologia wierszy Reznikowa w przekładach Piotra. Ja muszę się przyznać, że to jest książka, którą sobie w pewnym momencie sam zacząłem robić. To znaczy robiłem kserokopię wszystkich przekładów, jakie Piotr publikował w prasie i sobie zacząłem wklejać do zeszytu, żeby mieć swojego Reznikowa, bo już nie wierzyłem, że kiedykolwiek się ten tom ukaże.
Że będzie.
No, ale ukazał się i teraz czytam sobie właśnie tego Reznikowa, który jest mistrzem takiego zwięzłego, obiektywistycznego opisu, takiego opisu, w którym poeta się sam wycofuje. To jest też ta skromność właśnie. Krystyna Miłobędzka, kiedyś rozmawialiśmy o jakiejś autorce i ona mówi, no to są bardzo piękne wiersze, ale zbyt doskonałe, prawda? Poezja nie może, to nie może, dzieła sztuki nie mogą być zbyt doskonałe. Rzeczywiście coś takiego jest. Największe dzieła...
Ostatnio przeczytałam taki tekst właśnie na temat krakowskiej poetki, więc nie będę pokazywać palcem, ale faktycznie recenzent, który pisał o tym tekście, powiedział, że one były tak wykrojone, tak dopracowane, że aż za bardzo. I z jednej strony przecież my dążymy do jakiejś perfekcji, prawda? Mamy gdzieś w głowie ten idealny obraz w naszym odczuciu, a tutaj brakuje jednak tego,
znaczy,
co nie
mnie
jest.
Się wydaje, bo pytała mnie pani i tak krążę, żeby odpowiedzieć w pełni, co jest znamieniem wielkiej literatury. No. Także i to, że ona właśnie nie aspiruje do doskonałości. Ona jakby jest doskonała przy okazji. Nie? Coś takiego bym powiedział. No, są tam jakieś pęknięcia. Coś tam się... To jest tak jak na tych obrazach wielkich malarzy, że czasem detal jest tak maźnięty, prawda? Że ten często najistotniejszy detal jest położony takim, zdawałoby się, niedbałym ruchem pędzla, nie?
Ja powiedziałabym na wkurwie, ale nie wiem, czy ja mogę tutaj takich słów używać.
To słowo jest mi znane.
To ja domyślam się oczywiście.
Z literatury oczywiście.
No tak, no przecież wyczytane.
Więc no to może być wkurw, to może być zupełnie coś innego, prawda? Znaczy to może być właśnie takie poczucie, żeby coś nie było, żeby się tak pani zrewanżować, to chyba nie wiem, czy nie Jonasz Kofta to ktoś powiedział, że coś jest jasne jak dupa anioła. Znaczy to już jest nie do wytrzymania, taki blask, nie? Znaczy nie można pewnych rzeczy wydoskonalić do tego. Były takie okresy w sztuce, kiedy po prostu sztuka się degenerowała przez doskonałość, znaczy przez dążenie do doskonałości, nie? Więc myślę, że to jest też cecha wielkiej literatury, że ona ma czasem w sobie jakąś skazę. Tak jest z powieściami Myśliwskiego na przykład. On chyba świadomie nawet zostawia takie momenty jakiejś takiej niedoskonałości nawet w niektórych swoich powieściach, choć nie, jakby słuchał tego podcastu, może by się na mnie pogniewał, ale tak mi się wydaje.
A może napiszemy do agenta albo do znajomego, podrzućcie bardzo proszę.
Tak. Nie, no my się przyjaźnimy, to ja mu to mogę, ja mu to jeszcze mogę powiedzieć też, przecież jak będziemy rozmawiali, że właśnie on ma takie, bo w tych szczelinach takich, to kiedyś Piotr Sommer miał taki wiersz bardzo ładny, że właśnie w tych szczelinach językowych, w tych takich jakichś pęknięciach przejawia się ludzka osobowość, nie? Więc jak ktoś opowiada znowu zbyt gładko, nie zacina się, nie urywa zdań, nie kluczy, to coś, co już się nam powinno włączyć taki, to w politykami tak jest, prawda? Że oni się nawet uczą zacinać czasem, żeby zdobyć zaufanie słuchających, bo jak polityk mówi zbyt gładko, to części się bardzo podoba, ale część nabiera nieufności do takiego za dobrze przeszkolonego.
Za dobrze przeszkolonym, panie Wojciechu, skończymy. Czy to będzie satysfakcjonujący koniec?
Nie za bardzo, bo wtedy skończymy na polityce, a to akurat z literaturą ma niewiele wspólnego. No.
Czym skończymy, panie Wojciechu, w takim razie?
Ja bym skończył taką myślą, że bardzo się cieszę, że ciągle mamy między nami ludzi, którzy literaturę traktują serio. I którzy wierzą, że literatura, kultura, sztuka to jest ważny obszar życia, że to jest życie po prostu. że to nie jest coś, co sobie można tak dołożyć, tylko że życie, żeby miało pełnię, musi mieć również to. To się pokazuje w bardzo wielu sytuacjach, także w sytuacjach wielkich kryzysów, wielkich tragedii, na przykład tak jak mamy z wojną. Nagle zaczynamy porozumiewać się ze sobą za pomocą kultury. Robimy wieczory, czytamy wiersze ukraińskich poetek i poetów. Dlaczego to robimy? Bo chcemy wejść w środek jakby ich świata. I takie sytuacje nam pokazują, jak ważny jest język literatury i sztuki. I tak bym życzył każdemu, kto nas będzie słuchał, żeby sobie o tym trochę chociaż pomyślał. Nie? Że często mam spotkania w szkołach i mówię, nie musicie czytać wierszy całe życie, tak jak ja czytam. Ale byłoby szkoda, gdybyście nie spróbowali. Żebyście nie spróbowali tego smaku literatury. Może wam nie podejdzie, ale może się zdarzyć, że właśnie jeden czy drugi wiersz może z waszym życiem czy z waszymi emocjami zrobić coś, czegoście się nie spodziewali. Nie? I coś takiego chyba jest największą tajemnicą i największym zwycięstwem literatury.
Nie będę psuła tego zakończenia. Wojciech Bonowicz, Georgina Gryboś z drugiej strony również dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Literacka kawka. Obce regały przeglądała Georgina Gryboś.